Dlaczego my nie możemy iść w kierunku zdrowej żywności? Dlaczego nie można w końcu dojść, żeby ta żywność była oznakowana? Jak może wieprzowina być tak samo wartościowa w stuczu? 50 tysięcy świń, jest taka tuczarnia Kotuszyna na przykład, od tradycyjnego hodowcy, który hoduje przynajmniej 150 czy 200 sztuk swoimi metodami. Tam ten tucz 3 miesiące, tutaj pół roku. I mięso, które byłoby właściwie oznakowane, do tego przetwórstwo właściwe, no i kłania to się do służb sanitarno-weterynaryjnych, bym powiedział, bo w zasadzie dotyczy to również i owoców miękkich, bo przecież łowić inne przetwórnie, które kiedyś brały od nas owoce, albo dyktują taką niską cenę za owoce, albo w ogóle ich nie biorą, dlatego że zaopatrują się gotowe koncentraty z Chin czy z innych państw, które na pewno nie są zdrowe, tak jak nasze owoce, bo my już na przykład bardzo dbamy o te sprawy, rolników, sadowników nie stać w tej chwili na taką pełną ochronę chemiczną, jak kiedyś się stosowało i ogranicza się to do minimum. I dlatego myślę, że w tym kierunku my rolnicy powinni też działać, żeby przypuśćmy promować naszą zdrową żywność i jeszcze sprawa związana z przetwórstwem. No moje wiśnie jadą od jakiegoś punktu skupu pośrednika do Holandii i oni wiedzą o tym, że mamy dobry towar i się nie boją tego przyjmować. A my co pijemy? No w rozlewniach Heleny piją ludzie te soki właśnie sprowadzone z zagranicy, nie wiadomo skąd i tak dalej. Dlatego należałoby to badać. U służby weterynaryjnej, jeżeli taka Rosja potrafi nam odrzucić mięso, to ja nie rozumiem, dlaczego u nas nie ma odpowiedniego ośrodka badawczego, żeby to wszystko przebadać, tą żywność, która w markecie leży na półkach.
Panie Stanisławie, dziękuję bardzo. Może tak, najpierw pan z Łodzi, bardzo proszę.
Dobry wieczór panie Stanisławie. Tak naprawdę jestem z sąsiedniego powiatu kutnowskiego. Myślę, że tym telefonem pozyskam kolejnego członka prężnego Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.
Mówi, że nie może kandydować.
Nie wiem, czy pan Stanisław ma ziemię tam w Łęczycy, bo mówię o sadach. Tak naprawdę, chociaż mieszka w Łodzi, jak ma ziemię, to jest członkiem Izby Rolniczej. I zachęcam pana do współpracy, również do rozmowy. Ja jutro nawet będę w Łodzi w biurze, na ulicę Północną zapraszam, to porozmawiamy o rolnictwie. Odniosę się do struktury KRUS-u, ponieważ stanowisko Łódzkiej Izby Rolniczej co do tego, żeby KRUS ze swoich placówek 49 przekształci się w placówki 16 województw dostosowania do nowej struktury, to już od dawna jest to nasze stanowisko. Myślę, że KRUS w tym kierunku również zmierza, żeby dostosować właśnie tą strukturę do granic swoich województw, żeby nie było takich paradoksów właśnie jak tutaj w pana powiecie sąsiadującym z województwami na pograniczu województw. Podobne przykłady i od innych rolników mam właśnie z mojego powiatu, gdzie mają oddział w Płocku, a gdy mają odwołanie od decyzji sądowej, muszą jechać do Łodzi.
Że rozwiążecie te problemy.
Te problemy są
miejsce.
Zgłaszane i rozwiązujemy. Jeśli chodzi o przetwórstwo, jeszcze tutaj odpowiem, tak. Bo pan tu wspomniał o agrosie z Łowicza, który skupuje rzeczywiście po niskich cenach od rolników. Chciałem tutaj nadmienić o grupie producenckiej z Łowicza, która się powstała w okolicach Łowicza, która liczy 500 osób, z którą właśnie bardzo blisko jako Izba współpracujemy. Myślę, że jak się spotkamy, to też porozmawiamy, jak połączyć jeszcze innych rolników do tej grupy, żeby ona była tak silna, żeby mogła dyktować w jakiś sposób w rozmowie z Agrosem, bo jeszcze ona, mimo że jest tak dużo tych rolników, jeszcze jest za słaba, żeby mogła decydować o cenie z tą przetwórnią.
Widzę, że bardzo merytoryczne są telefony. Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Tak, szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Anna z Krakowa, ja dzwonię w takiej sprawie, bo mnie ja często jeżdżę po Polsce i tak obserwuję piękne, kiedyś były widoki krów pasących się na łąkach, teraz te łąki to są jedne ugory, porastają olbrzymią trawą, czy wrócimy w naszej ojczyźnie do takich małych gospodarstw, gdzie jedna, dwie krówki, to było najzdrowsze mleko, uważam, krowa pasąca się na słoneczku, na powietrzu, a nie w wielkich oborach 100 krów, 200 krów, jedna na antybiotyku, druga, jedna zaraża drugą. I poza tym jeszcze jedno pytanie chciałam właśnie, co mnie bardzo martwi, że coraz więcej w naszej Polsce jest ugoru. w ogóle nie zaorana, znaczy... ziemia, a szczególnie jak się jeżdża do Krakowa. To są tak straszne zaniedbania, uważam, rolników. Może, nie wiem jaka to jest przyczyna, ale by trzeba chyba rolników naszych mobilizować, żeby te ziemie były bardziej wykorzystywane w naszej ojczyźnie.
Bardzo dziękujemy Pani za ten głos. Za chwilę postaramy się odpowiedzieć. Proszę Panią, ja tak na temat tych ugorów. Pamiętam, kiedy nastał ksiądz biskup Sterna jako krajowy duszpasterz rolników i też tak przyjechał na spotkanie i mówił, że no tyle ziemi leży na południu ugorem, że to jest aż grzech, że ludzie nie chcą uprawiać. Jak przeszedł teraz do Elbląga, to powiedział pierwsza rzecz. Jak tu przyjechałem, to zobaczyłem, że ziemia nie leży ugorem i byłem bardzo zdziwiony z tego powodu. Także wydaje mi się, że tam na południu ona leży ugorem, a to są inne powody chyba i przeszkody z tego wynikające. Może ktoś by chciał tutaj się wypowiedzieć, panie prezesie.
Do ugorów to ja się odniosę, a Mirek tutaj do mleka. Do ugory to ja podejrzewam, że w Polsce tych ugorów na dobrych glebach nie ma. Sądzę, że na południu Polski...
Na południu są dobre gleby.
Na południu Polski, gdzieś to zwłaszcza w okolicach wielkich miast, że nastąpiło przemieszczenie się ludzi często do innej pracy w mieście. Ziemie traktują te paski swojej ziemi jako taką zatrzymanie wartości jako ziemi, nie sprzedają, nie opłaca im się uprawiać tej właśnie ziemi. I to są na pewno małe skrawki właśnie ziemi, często pozostawione tak w ramach takiego posiadania tylko właśnie ziemi.
Ja nie jestem przekonany do końca. Ja
sądzę,
proszę,
że tak to jest.
Jeśli można powiedzieć też, tak naprawdę system dopłat obszarowych, który został stworzony, myślę, że tutaj też jakby popiera pani głos, ponieważ w naszym rozumieniu wystarczyło raz skosić łąkę, raz w roku, żeby otrzymać jakąś tą dopłatę rolniczą. Teraz przy nowym okresie finansowania lata 2007-13, jak ktoś właśnie będzie miał krowy i będzie mógł je wypasać...
Znaczy nie krowy, w ogóle hodowlę 0,3 sztuki na hektar.
To wtedy będzie mógł otrzymać wyższą dopłatę i lepiej się tym kawałkiem ziemi zająć. Tak, no tak naprawdę mówię, wystarczyło raz skosić, jak taki rolnik w miesiącu czerwcu skosił pastwisko i wziął dopłatę, się dalej tym nie zajmował, to później rosną pasy.
Południe Polski, byliśmy tam niedawno, proszę pana, robiliśmy program, naprawdę jest problem z opłacalnością, a przede wszystkim sprawa owiec. To jest sprawa bardzo ważna, ale bardzo proszę, panie Mirku.
Znaczy ja myślę, że trudno już będzie wrócić do tego wizerunku, gdzie na pastwisku będzie się pasło jedna czy dwie krowy, natomiast możliwości są, żeby też tutaj społeczność miejska nie myślała, że nie ma możliwości, żeby rolnik posiadał jedną czy dwie krowy, bo takie możliwości daje sprzedaż bezpośrednia z gospodarstwa. Myślę, że tutaj jak rozmawialiśmy już wcześniej o takich kierunkach, gdzie w sumie Unia Europejska, Bruksela dopłaca do gospodarstw niskotowarowych, gdzie właśnie można wykorzystać środki na to, że jest tam niski poziom towarowości, czyli niski poziom produkcji. Niemniej jednak te gospodarstwa mogą posiadać bydło, mogą zmieniać swój wizerunek w kierunku takiej turystyki wiejskiej, coś takiego, tego bezpośredniej sprzedaży twarogu, śmietany.
I to jest na południu Polski, tylko że na dzień dzisiejszy czekamy wszyscy na rozporządzenie pana ministra, które podobno się drukuje. Jeżeli to ono się już wydrukuje, to może wreszcie będą ludzie mogli te rzeczy robić. Mamy może kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo. Halo?
Niech będzie posłany Chrystus.
Na wieki wieku, amen.
Ja dzwonię tutaj z okolic Janowa Lubelskiego. Moje imię Aleksander. Mam takie pytanie, proszę państwa. Chodzi mi konkretnie o dopłatę ze Związku Suszów. U nas w Urzędzie Gminy Dzwola konkretnie stała się taka nieciekawa sytuacja. Nawet dzisiaj byłem w Urzędzie Gminy, rozmawiałem z wójtem. Co na to może pytanie odpowiedzieć? Część rolników dostała, u której jak gdyby była szkoda suszowa, no bo po prostu wiedzieli, jest wiele takich ludzi, którzy tylko pilnują, że tam gdzieś coś można dostać, w jakiś sposób zakombinować. Wiele osób nie wiedziała. Potem stał się wielki szum w urzędzie gminy, choć byłem sam uczestniczyłem w tym. No i po prostu wójt, nie mając innej rady, każą złożyć dodatkowo wnioski. Te wnioski zostały złożone, ale po prostu na dzień dzisiejszy byłem w urzędzie gminy, część rolników dostała pieniądze, co tak wygląda, jakby jeden składał deszcz, a drugi świeciło słońce. No bo jak gdyby to było kombinator, reszta tych wniosków prawdopodobnie że może nie dostać. Dzwoniłem tam już dzisiaj w różnych miejscach i po prostu konkretne pytanie do mnie, czy możliwe są jeszcze możliwości dla jakichś, no, wzięcia pieniędzy, no bo się mówi, że teraz ci rolnicy jak gdyby, no byli inaczej potraktowani, no bo jak mówię jeszcze raz, powtarzam się, że dostali pieniądze, a niektórzy nie wiedzieli. I jeżeli by to było możliwe, to jeszcze jedno pytanie, bo to, prawdopodobnie się można się odwołać do sejmików w województwie lubelskim, jest jakieś takie kolegium odwoławcze. I chodzi mi konkretnie o numer kodu do Lublina i o jakąś ulicę, czy jakąś nazwę.
Dobrze.
To tyle, dziękuję bardzo.
No, nie wiem, czy możemy coś na temat sejmiku lubelskiego mówić, ale bardzo proszę Panie Janie, to odnośnie suszy.
Szanowny Panie, Szanowni Państwo, problem suszy był w tym kraju niestety do końca chyba niedopracowany, ponieważ procedury, które były wprowadzone, one powstawały w bardzo długim okresie czasu i pierwsze wnioski, które rolnicy musieli składać, one były określonym błędem jeszcze obarczone. I rzeczywiście z jednym Pan ma rację, że wystąpiły w tym temacie bardzo duże problemy, ponieważ rzeczywiście można było tak odebrać, że jedni byli lepiej traktowani, inni gorzej. Natomiast komisje tam, gdzie ta susza została zgłoszona, komisje, w którym również przedstawiciele Izby brali udział, oszacowały te straty, które w gospodarstwie powstawały. Warunek był jeden konieczny, musiała być strata przynajmniej 30%. Różnie to na terenie kraju się to przewijało. W niektórych regionach również była klęska związana z nadmiernymi opadami śniegu i wymarznięcia i wtedy rzeczywiście część rolników była tutaj pokrzywdzona, jak gdyby, bo ta strata z tytułu suszy była trochę mniejsza jak 30%. Również powstał problem jeszcze dodatkowy, ponieważ była dodatkowa dopłata z tytułu szkód w uprawach w użytkach zielonych. Niestety interpretacja prawna, która powstała po pewnym czasie, ona dotyczyła, że to musiały być szkody, które były wpisane jak gdyby w użytkach trwałych, natomiast nie były to łąki czy pastwiska na terenach upraw rolnych.
Ja myślę, że tak, że tutaj panu tylko możemy poradzić, żeby się ewentualnie udać do Izby Rolniczej Lubelskiej. Czy znamy adres, nie znamy w tej chwili?
Nie znamy adresu, ale może podamy telefon do Biura Krajowej Rady Izb Rolniczych w Warszawie. Prosimy jutro zadzwonić, a tam podają numer do Lublina i na pewno Lubelska Izba się sprawą zajmie. Także proszę pana, aby sobie zapisał do Warszawy 022 623 21 65. To jest numer do Sekretariatu Krajowej Rady. 022 623 21 65.
Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy
bardzo. Szczęść Boże, pozdrawiam pana, panie Michale, Jurek Duszyński.
Witam pana, panie Jurku. Cieszę się, że pana słyszę. Ja pana nie słyszałem. To znaczy, że u was świnie dobrze się mają.
No nie. W całej Polsce, no Wielkopolska, wiadomo, że teraz właśnie będzie tutaj ma problemy. No to jest właśnie te tematy, o których pan, panie Michale, był łaskaw cały czas na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam mówić o zagrożeniach ze strony wielkich hodowców. Ja tu niestety muszę tylko takim ad vocem powiedzieć, że nie zgadzam się ze stanowiskiem, że wspólne są intencje i cele wielkich i małych hodowców. Tutaj wielcy trochę mają inną politykę wobec małych, ale w momencie nie o to chciałem. Ja właśnie nawiązać chcę do tego, co pan mówił, panie Michale, a ponieważ tego wyraźnie nie usłyszałem, czy Krajowa Izba negatywnie zaopiniowała ten projekt ustawy o GMO. No to, bo to jest bardzo żywotne dla oczywiście naszego rolnictwa. No nadto miałbym taką gorącą prośbę, ponieważ wielokrotnie uczestniczyliśmy w rozprawach rolników z Kiełkowa, słynnych rolników, pani sołtys Małgorzaty Nawracałowej, której tam nawet policja swojego czasu zablokowała te ten traktociągnik, że próbowała właśnie wstrzymać ekspansję Smithfielda na jej teren tam i została skazana, jak i paru innych rolników. Czy izby tutaj by mogły wesprzeć w następnych rozprawach, bo teraz są rozprawy w Poznaniu odwoławcze, owszem, przychodzi pani poseł Renata Beger, ale moim zdaniem tutaj trochę mało w tym materii jest i obronie pokazania właśnie wsparcia no, w jakiejś takiej solidarności z rolnikami. No, są skazani, poważne zarzuty są im stawione, a nawet chce się im jeszcze wyższe kary w rozprawie odwoławczej wymierzyć. No tutaj znowu dalej ciągle apel o wsparcie, o pomoc.
Właśnie, bo niestety ta sprawa jest bardzo długo już się ciągnie i nie ma pomocy, panie...
Ja tylko powiem o stanowisku GMO. Negatywne było właśnie Krajowej Rady odnośnie upraw genetycznie zmodyfikowanych.
Też to było już wystosowane, tak?
Ja chciałbym bardzo prosić, aby przekazał pan te informacje odnośnie właśnie tych spraw odwoławczych w sądzie w Poznaniu do naszego biura Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu pod numer telefonu 061 847 0487.
Jeszcze raz bym numer poprosił.
061 847 0487. Bardzo proszę i proszę powiedzieć, aby przekazano to prezesowi, ja osobiście się tym zainteresuję.
Panie Jurku, pozdrawiamy serdecznie, pozdrawiamy wszystkich rolników, którzy tak długo walczą o swoje prawa. Mamy kolejną rozmowę telefoniczną, prosimy bardzo, Radio
Maria.
To jest pani na antenie.
Jestem, szczęść Boże, witam wszystkich, pana redaktora, ojców, ja dzwonię ze Śląska.
A kto?
Optycznie z województwa opolskiego.
A kto dzwoni?
Ach, sołtyska, nazywam się Linę Krystyna, jestem 16 lat sołtysem i słucham was prawie codziennie. Panie redaktorze, jest wszystko pięknie, ładnie. Akurat w tej chwili przyszłam, pozbierałam 50 podpisów do Izby Rolniczej.
No to gratulujemy.
Oczywiście, bez problemu. Tylko wiecie co, moi kochani, jak człowiek wejdzie do urzędu i widzi w ogóle tych urzędników. Po prostu jak ktoś wyjdzie i bo zniechęceni, po prostu oni tak ludzi, tych gospodarzy zniechęcają, że to się po prostu w głowie nie mieści, naprawdę. No, ale gospodarze... młodzi rolnicy. Przykładowo mojej siostry, córka jest młodym rolnikiem. Trzeba ich po prostu jakoś zachęcić, czy cokolwiek. Ach, po co? A na co? A dlaczego? A dlaczego to pani ma? Na miłość boską, ludzie kochani, jak to pięknie z naszym bydłem, czy świnki, czy w ogóle ekologicznie to chować, jak to pięknie, jak to cudnie. Jak to tak, wiecie, to nie ma po prostu, drogi ojcze, panie redaktorze, takiej, ja nie wiem, takiej zachęty dla tych rolników. A po co? A na co? Czemu? Dlaczego nie? Ja po prostu, wiecie, muszę się pochwalić, w zeszłym roku zdobyłam złotą perłę w Poznaniu na Polakrze za zdobyty rzymlok śląski. Wiecie, to są te podroby z tych naszych kochanych świn. Człowiek walczył o to, na różne degustacje, na różne rzeczy kulinarne jechał, tego, owego, ma się ten certyfikat, ma się to wszystko. Przecież to czasami, panie redaktorze, jest takie utrudnienie, no że, wiecie co, może ja mam gen, to ja mnie wyrzucą drzwiami, oknem wejdę i tego, ale są ci młodzi rolnicy, żeby im pomóc, żeby im jakoś doradzić. Wiecie co, kochani, to jest takie zniechęcenie, zresztą u nas, w naszym województwie opolskim, naprawdę, nie wiem, może to, że ci ludzie wyjeżdżają za granicę i mają tam trochę tych euro, ale to nie wszystko, bo pieniądze nie wszystko. Nasze korzenie powinny tutaj zostać, tu. Gdzie żeśmy się urodzili. Przecież mamy te takie ziemie. My mamy naprawdę, no wiecie co, odbierają to tym ludziom. Ach, po co tam pani te 4 hektary? Pani, nie, dlaczego? Weź, pracuj, łąki, zagospodaruj. Czemu nie? Dlaczego nie? Panie redaktorze, da mi pan za rację, czy nie?
Proszę panią, ja zgadzam się w całej rozciągłości tak. Z tym, co pani mówi. Chciałem nawet tego, no nie było możliwości, żeby właśnie pokazać wasze rolnictwo w telewizji Trwam. Jak tylko zaprosicie,
na pewno przyjadę z całą koloną.
Przyjedziemy i pokażemy was, ale pan prezes chciał mówić.
Proszę bardzo.
Ja proszę o zostawienie mi telefonu poza anteną. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, że tak. Pani zdecydowała się stanąć do wyborów do Izby i sądzę, że wspólnie z panią będziemy ten świat wokół nas zmieniać.
Tych urzędników
szczególnie. Urzędników, no, jak nie zmieniać, to może wychowywać ich trochę, żeby byli bardziej przyjaźni, bo oni mają służyć ludziom i każdy to powinien wiedzieć, że ten, co w samorządzie pracuje, to jest służenie ludziom, tak jak i my, izbowcy wybrani spośród ludzi, to nie jest zaszczyty i to nie jest jakaś piastowanie jakichś urzędów, jest to, jeżeli ktoś zgadza się kandydowanie do izby czy do innych samorządów, musi się godzić z tym i musi to wiedzieć, że jest to służba ludziom.
Bardzo proszę.
To ja jako najmłodszy prezes Izby Rolniczej w kraju też namawiałem młodych rolników.
A skąd pan wie, że pan jest najmłodszy?
Bo już to sprawdziliśmy w Izbie Rolniczej przez 4 lata. Wynika to z dowodu osobistego. Tak naprawdę też namawialiśmy rolników młodych, którzy przyjęli gospodarstwa, którzy się borykają z problemami również pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, bo tak naprawdę to my młodzi rolnicy musimy już zarabiać na emerytury naszych rodziców, którzy często już nam pomagają w tych gospodarstwach i to ważne, żeby się młodzi się garnęli do pracy w izbach rolniczych, niech oni zmieniają tą polską wieś.
Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, radio.
Niestety nasza słuchaczka się rozłączyła, także.
To przepraszam bardzo. W takim układzie, proszę panów, z tych sytuacji, z tych rozmów tutaj wynika, że izby rolnicze jednak są na wsi dosyć popularne już. Tylko teraz w jaki sposób przełożyć tą popularność na skuteczność? Proszę bardzo, panie Janie.
Szanowni Państwo, no myślę, że niewątpliwie jest to problem, bo nie ma na to panaceum, nie ma tego leku na szczęście, które tutaj na antenie moglibyśmy przekazać i powiedzieć, że takie i tylko takie działanie będzie tutaj pasmem samych sukcesów dla rolników i dla izby. Myślę, że każdy z nas również jako rolnik musi podejmować decyzje niestety czysto finansowe i nawet tutaj doradzanie z naszej strony jest obarczone pewnym ryzykiem, bo rzeczywiście tą ostateczną decyzję podejmie sam rolnik, czy ten profil produkcji ma wprowadzić, bo za tym idą rozwiązania czysto finansowe. On musi swoje pieniądze prywatne zainwestować. My jako Izba nie poniesiemy za to odpowiedzialności, dlatego też musimy o tym pamiętać.
Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Raz i zawsze.
Kłania się Marek z Podkarpacia. Akurat tak się złożyło. Pozdrawiam wszystkich w studio oczywiście i słuchaczy. I chciałem coś powiedzieć takiego. Wbiję może w kij w mrowisko, ale te 2 miliony Polaków, co pojechało za granicę na budowy, zostali teraz rolnicy na wsiach jeszcze, tam młodsi też wyjechali. I tak się złożyło, że my w zasadzie robimy w tej chwili, nie wiem, na biurokrację robimy. Powstała jeszcze biurokracja brukselska. I właściwie, czy warto, tak się zastanawiamy, czy warto robić dalej i może przyroda się w ogóle zemści na tym wszystkim, ta pogoda, która teraz jest, że w końcu przyjdzie jakiś może głód albo coś takiego, albo jakiś pomór, ja nie wiem, robactwa albo czegoś, bo inaczej nikt nam nie pomoże. Chyba tylko Bóg nam może pomóc w tej chwili, bo to jest tylko udawanie takie w tej chwili. Znaczy nie mówię to o gości studio i do was, bo wiem, że staramy się jakoś, ale mówię, te zielone światło to było zagierka i po prostu nawet mleko, które się oddaje, to mówię, są kary za to, ale surowce biorą, bo nie mają już tego mleka, mleczarnie padają i im zakłady mięsne popadały. Po prostu robi się straszne dziadostwo. Te gorzelnie, które kiedyś skupowały ziemniaki, zboża. Tam jest wiatr hula teraz. W tej chwili jest tylko ordza.
Ale powoli, wie pan, ja bym tak bardzo już takiej spiskowej teorii dziejów nie upowszechniał. Tak, ona może jest, ale niech pan spojrzy w tej chwili dobrze. Ja dziękuję, to znaczy...
Ale jeszcze też powiem jedno słowo. Powiem tylko coś takiego. Na przykład zamiast wystrzelać lisy i wilki w Bieszczadach, to wilki żrą psy, wyciągają ich z budy za łańcuchy. Zamiast, żeby lisy powystrzelać, no to lisy zjadły wszystko, ptactwo takie, które zjadało stonka, czyli bażanty, przepiórki, i zakradają się do naszych kurników i po prostu, no nie wiem, co to z tym zrobić, ale mówię, polityka jest bardzo chora. To jest celowa polityka.
Zgadzam się z panem, tylko że też reagowanie na własnym terenie, w własny sposób, też ma jakiś sens, dlatego mówimy o izbach, ale wracam do tematu,
który... będzie telewizja, w tej sprawie będzie telewizja. Jutro, w środę będzie telewizja w tej sprawie. Sprowadziłem telewizję.
To znaczy będzie...
Regionalna. W sprawie lisów na przykład, nie? Bo zamiast dawano szczepionki dla lisów, żeby się, prawda, uodporniły, tak się uodporniły, że się tak rozmnożyły, zamiast to strzelać, no to zniszczyły i leśną zwierzynę, i zające, i sarny.
i ptactwo domowe.
Dziękujemy panu bardzo. No, może szczęść, tak, Boże. Może, szczęść Boże. Może panie...
Proszę pana, jeśli chodzi o problem lisów, to poruszył pan dosyć bardzo ważny problem. Ja sądzę, że szczepienie lisów od wścieklizny było bardzo ważną i słuszną tą rzeczą, bo od lisów zarażało się wiele, wiele innych zwierząt, domowych również. I nadal wiemy dobrze o tym, że wścieklizna jest bardzo groźną chorobą dla właśnie ludzi, jeżeli w odpowiednim czasie nie będzie po prostu to leczona. I sądzę, jest tylko drugi problem powstał. Gospodarka tak zwana łowiecka i tutaj właściwe prowadzenie, że tak powiem, rzucenie na myśliwych i na koła właściwej gospodarki, bo temu i myśliwstwo ma służyć, właściwej populacji różnych gatunków zwierząt. I tutaj się zachwiało trochę, zachwiało się to ze względów na czysty biznes akurat w myśliwstwie, że skóry lisów są dzisiaj bardzo mało cenne. I myśliwy często, decydując się nad strzałem do lisa, zastanawia się, czy jest droższa skóra, czy właśnie nabój.
Czy może lepiej uszczelić...
Ale już prawie nie mają co strzelać przez to, że ta populacja lisów tak wzrosła.
No i nie chodzi o lisy, może w tej chwili wolą strzelać grubszą zwierzynę.
Ale tej grubszej też nie ma, bo lisy ją zaczynają, że tak powiem, zmniejszać i wilki. I to jest słuszne. Musimy zastanowić się nad tym, w jaki sposób zachęcić koła to łowieckie. Chociaż one już dobrze dzisiaj wiedzą, że odstrzał lisów jest dla nich ważny. Żeby móc polować na zające, kropatwy, żeby tą gospodarkę właściwa była, musi ten ostrzał lisów być. I koła połowieckie w tej sprawie podchodzą coraz bardziej do tego.
Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Tak,
zawsze.
Dzwonię z okolic Kalisza. Mam takie pytanie do panu.
A imię pani?
Krystyna.
Prosimy bardzo.
Czy te małe gospodarki, takie 5-6 hektarowe, niskotowarowe, czy one jeszcze dostaną jakąś dotację z Unii?
Chodzi pani o fundusz na gospodarstwa niskotowarowe.
Tak.
Panie prezesie, bardzo proszę, pan Krzysztof.
Pozdrawiam tutaj krajankę, ja jestem również z powiatu kaliskiego, więc tu moje pytanie, czy pani złożyła wniosek na właśnie gospodarstwo niskotowarowe?
Więc właśnie, bo to nie córka złożyła. Ma to gospodarstwo i wszystkie te papiery tam wszystko powypełniała, ale w agencji nie chcieli przyjąć, że nie będzie tych dopłat.
Tak, to znaczy jeżeli to były dokumenty składane w tym roku, to niestety już nie będzie dotacji właśnie w tym budżecie do gospodarstw niskotowarowych, natomiast gospodarstwo takie właśnie nawet małe może korzystać również z dotacji inwestycyjnych, tak jak każde inne, bądź gdyby chciała pani córka założyć działalność gospodarczą, zająć się czymś dodatkowym w gospodarstwie rolnym, to będą takie dotacje. Proszę się zgłosić po informację do biura właśnie na placu Świętego Józefa, do Biura Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Tam udzielimy szczegółowej informacji.
Panie prezesie, z tego co słyszałem ostatnią wypowiedź pana ministra Ardanowskiego, to była mowa, że będą rozpatrywali możliwość ewentualnie skierowania jakichś środków też jeszcze w dalszym ciągu na pomoc dla gospodarstw niskotowarowych.
No ale to na razie nie jest jeszcze żadnym obowiązującym prawem, dlatego bardzo prosimy tutaj o kontakt właśnie na placu Świętego Józefa, do Biura Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
Na placu Świętego Józefa, tak?
Tak, tam przy wejściu do starostwa powiatowego naprzeciwko Banku Spółdzielczego w pokoju numer 37, poniedziałek i wtorek czynne jest nasze Biuro Izby Rolniczej i tam oczekujemy na państwa.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
To są, no powiedziałbym tak, bardzo poważne problemy, dlatego że było półtora tygodnia czasu na składanie tych wniosków. Ludzie ciągle się pytają, zanim informacja dotrze do ludzi, to nie jest taka prosta sprawa i wydawało mi się, że te 50 tysięcy wniosków to było trochę mało. Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech Pan Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja mam pytanie, czy na przykład, czy...
A z kim rozmawiamy?
Paweł.
Paweł, skąd?
Z Bydgoszczy.
Prosimy bardzo.
Ja mam takie pytanie, czy na przykład jakbym chciał założyć swoją działalność, czy Unia Europejska na przykład, ona sponsoruje takie, znaczy daje dodatki?
Zależy na co.
Znaczy, jeżeli pan jest rolnikiem, ma gospodarstwo rolne, to może pan wystąpić właśnie o dotację 100 tysięcy złotych na założenie działalności gospodarczej. To znaczy, jeżeli wyda pan na założenie tej działalności 200 tysięcy złotych, to może pan odzyskać z tego 100 tysięcy złotych, ale mówię, pod warunkiem, że prowadzi pan gospodarstwo rolne.
Mhm. Jeszcze jedno mam takie pytanko.
Tak, prosimy.
Ksiądz redaktor, wielka jedna świnia. Niech się odpierdoli od nas wszystkich.
Dziękujemy bardzo.
Proszę. Niech się pierdoli wieprz.
Przepraszam.
Niech się wali na ryj dziwka jego stara.
Ja myślę, proszę Państwa, że tak, że no, to jest bardzo no, niesympatyczne, jak ktoś tak chce tutaj z nami rozmawiać. Natomiast jeżeli komuś zależy na działalności gospodarczej, to zawsze może w Izbie Rolniczej czegoś się dowiedzieć. Ja myślę, że już będziemy powoli kończyli. Ja bym proponował podsumować tą naszą dzisiejszą debatę, powiedziałbym, na temat Izby Rolniczej. I zaczniemy może tutaj od najmłodszego prezesa.
Tak naprawdę 4 lutego zapraszam wszystkich do wyborów do izb rolniczych, żeby wybrać jak najlepszych kandydatów do samorządu rolniczego. Chciałem nadmienić, że to właśnie tak naprawdę ci kandydaci, którzy, bo jutro zamykamy listy już zgłoszeniowe, tak naprawdę prosimy o zweryfikowanie tych wszystkich ludzi, żeby wybrać jak najlepszych rolników. Chciałem też nadmienić, że działalność tych przedstawicieli w samorządzie rolniczym jest to działalność społeczna, ponieważ rolnicy są instytucją działającą, przedstawiciele Izby Rolniczej są przedstawicielami, którzy działają społecznie, dlatego zachęcam do dobrej współpracy z samorządem rolniczym, żebyśmy wspólnie zmieniali tą polską wieś.
Bardzo proszę.
Myślę, że 4 lutego zadecydujemy o tym, czy głos nas jako przedstawicieli Izby Rolniczej będzie głosem liczącym się w tym kraju. Czy poprzez, prosiłbym, masowy udział w wyborach ten głos nasz będzie na tyle ważny, że rządzący usłyszą o naszych problemach i będą się liczyć z naszymi głosami i z naszymi problemami, które występują. I o to Państwa proszę, idźmy do wyborów, oddajmy głos na tych najlepszych, żeby oni mieli prawo nas reprezentować, żebyśmy uważali, że to oni są razem z nami, że oni to właściwie my, członkowie Izby Rolniczej, i oni w naszym imieniu będą podejmować decyzje. Jeżeli nie pójdziemy do wyborów, Szanowni Państwo, te osoby, które nie biorą w głosowaniu, nie mają prawa potem oczekiwać niestety od nas działań, ponieważ swój głos oddali w taki, a nie w inny sposób.
Panie Mirku, bardzo proszę.
Ta audycja, jak i wiele innych, które tutaj prowadziliśmy w tym studiu, pokazuje, że samorząd rolniczy jest potrzebny, bo problemów jest bardzo dużo do rozwiązania. A żeby te problemy były rozwiązywane, to muszą być wybrani najlepsi spośród nas. Dlatego, jak tutaj koledzy już przedmówcy moi powiedzieli, zachęcam do wyborów, bo frekwencja i później pozycja nasza względem urzędników różnego szczebla jest dużo, dużo poważniejsza, jeżeli mamy duże poparcie.
Pan chciał jeszcze coś dopowiedzieć. Bardzo proszę, panie Andrzeju.
Chciałem powiedzieć, że głosowanie 4 lutego odbędzie się w godzinach od 8 do 18. W tych godzinach rolnicy będą, płatnicy podatku rolnego będą mogli zadecydować o wyborze swoich rolników.
Bardzo proszę, pan Krzysztof.
Ja myślę, że ta dzisiejsza dyskusja, zwłaszcza te telefony, pokazały, jak barwne jest nasze rolnictwo, jak barwna jest nasza wieś, ale jak też wiele jest jeszcze problemów do rozwiązania. Myślę, że my, reprezentanci was, rolników, staramy się te problemy rozwiązywać.
Ostatni głos, prezes.
To dołączam się do tych wszystkich słów, które tutaj padły wcześniej o tym, żebyśmy zaangażowani byli. Ja powiem tylko jedną rzecz, że jesteśmy jedyną instytucją, która systematycznie poddaje się weryfikacji do wyborców. Żadna inna organizacja rolnicza nie przeprowadziła w ostatnim czasie weryfikacji swojej i nie wszyscy liderzy mają, że tak powiem, glejt do reprezentowania środowisk wiejskich. My, izbowcy, chociaż przy małej frekwencji, ale każdy ma prawo głosować, każdy ma prawo oddać głos i ma prawo czynne uczestniczyć w izbach. Nie boimy się to wyborów. Nas wyborcy ocenią, jeżeli któremuś z nas się nie uda wygrać, czy uda. to w każdym razie mamy ten obywatelski i społeczny obowiązek reprezentowania rolników.
Proszę Państwa, dziękując bardzo miłym gościom za dzisiejszy udział, chciałem jeszcze raz przypomnieć, że wybory do Izb Rolniczych 4 lutego, że jeszcze jest czas, że można się przyjrzeć kandydatom, ale żeby nie zabrakło nas, dlatego że samorząd gospodarczy, samorząd rolniczy w dzisiejszej rzeczywistości ma bardzo dużo do zrobienia. Jeżeli będzie dużo ludzi stało za tym samorządem, wówczas również kompetencje dla tego samorządu mogą być wyższe. Dziękuję ojcze za dzisiejszy.
Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję panie Michale, dziękuję panom za udział w naszym spotkaniu. Serdecznie pozdrawiamy. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Proszę Państwa, już za kilka chwil modlitwa na zakończenie dnia. Zapraszam kogoś ze słuchaczy do udziału w naszej modlitwie przez telefon 655 23 55 lub 655 23 56. Kierunkowy do Torunia 056.
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej ma zaszczyt zaprosić na sympozjum naukowe pod tytułem Oblicza Polityki. Sympozjum odbędzie się w sobotę 20 stycznia bieżącego roku w Auli Wyższej Szkoły w Toruniu przy ulicy Starotoruńskiej 3. Spotkanie rozpocznie wykład księdza doktora Andrzeja Ulaczyka, rektora Wyższej Szkoły. Później kolejno wykłady. Ojciec profesor doktor habilitowany Mieczysław Albert Krąpiec, polityka realna i zmitologizowana. Ksiądz biskup doktor Adam Lepa, propaganda polityczna w mediach. Pani profesor doktor habilitowany Anna Raźny, Europa, Polska, Rosja. Oraz pan minister Paweł Kowal, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Unia Europejska, Polska, Wschód. Na końcu sympozjum przewidziana jest dyskusja. Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem telefonu 056 650 40 00 056 650 40 00. Ilość miejsc ograniczona. Podaję adres uczelni: Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, ulica Świętego Józefa 23 przez 35 87 100 Toruń.
Chryste, tyś dniem pełnym blasku z drugiego tygodnia w tomie trzecim, strona 1015, w wydaniu skróconym 1167. Psalmodia, czytanie z pierwszego listu do Tesaloniczan i modlitwa z poniedziałku, strona 1025 w tomie trzecim, w wydaniu skróconym 1177. I responsorium i pieśń Symeona w tomie trzecim na sąsiedniej stronie, a w wydaniu skróconym na stronie 1169. I antyfona końcowa pod Twoją obronę. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Przeprośmy Boga za wszystkie nasze zaniedbania i grzechy dzisiejszego dnia. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
nim kresy. Chryste, tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności, w Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
i wielkiego miłosierdzia.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną. Siły swej udziel słudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Proszę bardzo.
Z listu do Tesaloniczan. Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko.
Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj.
Bóg zapłać, kto się modlił?
Dziękuję bardzo, Bóg zapłać za modlitwę. Udało mi się po kilku miesiącach drugi raz do komplety, ale do różańca nigdy.
Na pewno się
modliła
uda.
Modliła się z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie Barbara.
Bóg zapłać, Pani Barbara.
Dobranoc.
Z Panem Bogiem.
Z Bogiem.
Kochani, doświadczamy w ostatnich tygodniach szczególnej eskalacji ataków na Kościół. Jest to równoczesne uderzenie w Ojca Świętego i w naszą Ojczyznę. Tym bardziej módlmy się za Kościół i Ojczyznę i starajmy się o wzajemne zrozumienie i rozwagę. O co w tym zamieszaniu eskalowanym przy pomocy mediów i dyżurnych działaczy chodzi? W dużej mierze pokazuje, tłumaczy wykład do księży wygłoszony przed paru laty przez księdza biskupa Stanisława Wielgusa pod tytułem Kapłan wobec ofensywy ideologii neomarksizmu i postmodernizmu we współczesnym świecie. Jest to bardzo interesujący wykład. Pytajcie Państwo o jego nagrania na płycie CD w Fundacji Nasza Przyszłość. Telefon 094 373 1161 i 373 1162. Jest też ona w formie dźwiękowej na stronie internetowej naszego radia www.radiomaria.pl. Prosimy, rozpowszechniajcie go wśród wszystkich ludzi, może szczególnie wśród studentów i młodzieży, bo oni są najbardziej zagrożeni. By pokazać, o co między innymi tu chodzi w tej zmasowanej kampanii medialnej w ostatnich tygodniach.
Zapraszam Państwa na skrót wiadomości z kraju i ze świata. Przygotowania do rozmów Unii Europejskiej-Rosja były celem rozmów unijnego komisarza do spraw zdrowia i ochrony konsumentów Markosa Keprianu z ministrem rolnictwa Andrzejem Leperem. Podczas rozmów w Warszawie Markos Keprianu stwierdził, że podczas zaplanowanego na środę spotkania z Rosją w Berlinie Unia będzie dążyła do rozwiązania sprawy polsko-rosyjskiego handlu mięsem. Szef resortu rolnictwa zaznaczył z kolei, że Polska wypełniła wszystkie warunki stawiane przez Rosję. Tymczasem Moskwa żąda gwarancji ze strony polskich i unijnych ekspertów i wtedy być może do porozumienia może dojść, gdy kanclerz Niemiec Angela Merkel odwiedzi Rosję w najbliższą niedzielę. W śląskich kopalniach związkowcy rozpoczęli pierwsze masówki, podczas których informują pracowników o planowanych protestach. Związki sprzeciwiają się projektowi rządowej strategii dla branży na lata 2007-2015, zarzucając resortowi gospodarki odstąpienie od konsultacji społecznych. W większości zakładów masówki zaplanowano na jutro i środę. W czwartek w kopalniach ma odbyć się referendum strajkowe. Do 6 lutego odroczono rozpoczęty dzisiaj proces Anny Jarudzkiej, byłej asystentki szefa MSZ Włodzimierza Cimoszewicza, oskarżonej m.in. o posłużenie się fałszywym dokumentem, który miał ją uprawniać do zmiany oświadczenia majątkowego. W sierpniu 2005 roku świadczyła przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw PKN Orlen, że Cimoszewicz jako szef MSZ miał ją w 2002 roku upoważnić do zmiany swego oświadczenia majątkowego za 2001 rok, w którym usunęła informacje o posiadanych przez niego akcjach PKN Orlen. W tym tygodniu zakończą się spotkania premiera z poszczególnymi ministrami, a w następnym zostaną przedstawione wnioski zarówno o charakterze merytorycznym, jak i dotyczące ewentualnych zmian personalnych, poinformował rzecznik rządu Jan Dziedziczak. Dzisiaj Jarosław Kaczyński spotkał się z wicepremier i minister finansów Zytą Gilowską. Wiadomo natomiast, że z resortu gospodarki odchodzą wiceministrowie Andrzej Kaczmarek i Tomasz Wilczak. Powody dymisji Andrzeja Kaczmarka są objęte tajemnicą państwową. Z kolei Tomasz Wilczak odchodzi z powodu braku stanowczych działań w dziedzinie elektroenergetyki. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro skierował do premiera wniosek o powołanie szefa pionu śledczego IPN i nie ujawnił jednak, o kogo chodzi. Stanowisko to pozostaje nieobsadzone od października zeszłego roku, kiedy to premier Jarosław Kaczyński zdymisjonował z funkcji szefa pionu śledczego IPN profesora Witolda Kuleszę z powodu wątpliwości, jakie budziła aktywność tego pionu. Na około 2000 oszacowali energetycy liczbę odbiorców w północno-wschodniej Polsce, którzy po południu nie mieli jeszcze prądu w wyniku awarii spowodowanych przez silny wiatr wiejący w tym regionie od kilku dni. Ponad 1000 gospodarstw domowych pozostaje bez prądu w Pomorskim. Naprawa uszkodzeń może potrwać jeszcze kilkanaście godzin. Kościół wspomniał dzisiaj świętego Pawła I Pustelnika. W swoje patronalne świętojcowie i bracia Paulini na Jasnej Górze uczestniczyli we wspólnotowej mszy świętej, podczas której odnowili swoje śluby. Jutro Paulini obchodzić będą święto Maryi Królowej Pustelników. Natomiast uroczystości z udziałem wiernych odbędą się w najbliższą niedzielę i połączone będą z zakończeniem Pawełek, czyli nowenny ku czci świętego Pawła I Pustelnika. Komisja Europejska skrytykowała zakończone wczoraj wybory lokalne na Białorusi, określając je jako niedemokratyczne i ubolewając, że nie dały Białorusinom rzeczywistego prawa wyboru kandydatów. Białoruska opozycja oblicza, że do lokalnych rad z 230 kandydatów startowało jedynie 150 kandydatów, co jest efektem utrudnień reżimu obecnego dyktatora. O zmasowanej akcji reżimu Aleksandra Łukaszenki przeciw opozycji świadczą aresztowania działaczy nieuznawanego przez władze białoruskie Związku Polaków na Białorusi. Aresztowany przed niedzielnymi wyborami lokalnymi na Białorusi Stanisław Poczobut, brat dziennikarza i polonijnego działacza Andrzeja Poczobuta, został skazany w Grodnie na 7 dni aresztu za drobne chuligaństwo. Okrutne wykorzystywanie wymiaru sprawiedliwości do celów politycznych jeszcze raz uczyniło szubienicę swym narzędziem. Czytamy w watykańskim dzienniku L'Osservatore Romano po wykonaniu kary śmierci na dwóch pomocnikach byłego dyktatora Iraku Saddama Husajna. Barzan Ibrahim At-Tikriti, przyrodni brat Saddama, były szef służby bezpieczeństwa, i Awad Hamid Al-Bandar, szef saddamowskiego sądu rewolucyjnego, skazani za rolę w masakrze 148 irackich szyitów z miejscowości Dżail, zostali dzisiaj straceni przez powieszenie. Egzekucję potępili także przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso i premier Włoch Romano Prodi, kolejny raz wzywając do zniesienia kary śmierci. Brytyjskie wojska w ciągu tego roku będą mogły wycofać się z Iraku w miarę jak będą reformowane irackie siły zbrojne, oświadczył wiceprezydent Iraku Tariq al-Hashimi, który rozmawiał w Londynie z brytyjskim premierem Tony Blairem. Tariq al-Hashimi, arabski sunnita, powiedział także dziennikarzom, że wpływ Iranu w Iraku stał się głęboki i wyjątkowy i jest wiele dowodów na to, że Iran staje się ważnym graczem w Iraku. Był to skrót wiadomości z kraju i ze świata.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. SLD odsłania twarz.
Lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej Wojciech Olejniczak protestuje przeciwko określaniu Służby Bezpieczeństwa mianem organizacji zbrodniczej i sprzeciwia się zapowiadanej przez PiS ustawie deubekizacyjnej. Zdaniem szefa partii postkomunistycznej w Służbie Bezpieczeństwa PRL pracowało wielu porządnych ludzi. Według żołnierzy AK i NSZ, torturowanych i skazywanych w okresie PRL na wieloletnie więzienie, wypowiedź Olejniczaka to hańba. Kombatanci i osoby represjonowane domagają się publicznych przeprosin i odwołania go z funkcji wicemarszałka Sejmu. Wielki wstyd. Jak on śmiał? Czytam w naszym dzienniku. Rzecznik Praw Dziecka Ewa Sowińska przestrzega rodziców przed działalnością fundacji Raj na Ziemi. Wykorzystuje ona działania dobroczynne, by promować ideologię New Age. Dzieci czczą matkę Ziemię. Projekt ustawy deubekizacyjnej, którego głównym założeniem miało być odebranie przywilejów emerytalnych byłym funkcjonariuszom komunistycznego aparatu terroru, choć jeszcze nie istnieje, już budzi poważne wątpliwości wielu ugrupowań. Miraże deubekizacji. Bóg czasami dopuszcza różne doświadczenia, a nawet i zgorszenia, aby tym bardziej okazała się Jego moc. Ja Ciebie nie potępiam. Czytam w naszym dzienniku. Henryk Grynberg należy obok Jana Tomasza Grossa do tych autorów żydowskich, którzy po wyjeździe z Polski poddawali nasz kraj najbardziej jadowitym oszczerstwom i pomówieniom. Profesor Jerzy Robert Nowak. Nienawiść Henryka Grynberga. W jutrzejszym naszym dzienniku. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Yeah.
Polska!